Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i zapraszam na kolejny odcinek konkretnych rozmów o książkach. Dziś porozmawiamy o dwóch zupełnie różnych powieściach. Pierwszą z nich będzie Moja Jugosławia Gorana Wojnowicza, a po moim szybkim monologu o tej powieści porozmawiam o niej z moim pierwszym gościem Pawłem Jaworskim, który mi i Państwu polecił tę książkę niemal rok temu. W drugiej części naszego programu, w kolejnym szybkim monologu o książce, opowiem dlaczego Problem Trzech Ciał nie do końca trafił w moje gusta, a mój gość Jakub Dębicki spróbuje mnie przekonać, bym nie poniechał lektury dwóch kolejnych części trylogii Wspomnień o Przeszłości Ziemi. Uwaga, będą mniejsze lub większe spoilery. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałbym powiedzieć o książce Gorana Wojnowicza Moja Jugosławia. Książkę wydało wydawnictwo akademickie Sedno w tłumaczeniu Joanny Pomorskiej. Książka ta w 2020 roku otrzymała Nagrodę Literacką Europy Środkowej Angelus. Fabuła przełamana jest na dwie płaszczyzny czasowe. Pierwsza z nich rozgrywa się w 2007 roku, druga z kolei rozpoczyna się tuż przed wybuchem wojny na Bałkanach w 1991 roku i zmierza skokowo ku współczesności. Głównym bohaterem książki jest Vladan Borejowicz, młodzieniec, który w tej bardziej bardziej współczesnej linii czasowej, jest tuż przed 30. Przypadkiem dowiaduje się on, że jego ojciec, którego miał za zmarłego, nie dość, że żyje, to jeszcze jest poszukiwany przez Trybunał w Hadze za zbrodnie popełnione podczas wojny bałkańskiej. Vladan wyrusza w drogę śladami swego dzieciństwa, by odnaleźć swego ojca, sam nie będąc pewnym, czemu to robi. Książka ma charakter z jednej strony powieści drogi, z drugiej retrospektywnej historii rodzinnej. Dwie te ścieżki narracyjne łączą się ze sobą, tworząc obraz tyleż złamanej rodziny, ileż w szerszej perspektywie złamanego kraju. Powiem szczerze, że książka nie jest łatwa. Z jednej strony bohatera nie da się lubić, ma więcej wad niż zalet, jest wyraźnie zagubiony, tak we współczesnej rzeczywistości, jak i w tym, co jest historią jego własnej rodziny. Z drugiej strony dostajemy obraz kraju w byłej Jugosławii, w całym ich skomplikowaniu kulturowym i historycznym. Książka tak jest zanurzona w bałkańskim świecie, że lektura sprawia wrażenie bardzo hermetycznej, dla czytelnika nieobeznanego z historią Jugosławii i z jej kulturą może być to konfuzujące i nawet męczące. Tłumaczka ułatwiła polskiemu czytelnikowi odbiór, dodając wiele objaśnień w przypisach. Niemniej spokojnie mogłoby ich być i 3 razy więcej. Treść wprawdzie pozostaje jasna, ale mam wrażenie, że sporo smaczków kulturalnych mi umknęło. Pomimo tego, że w latach 90. śledziłem jak pewnie większość ówczesnego świata konflikt na Bałkanach i większość miejsc, wydarzeń i nazwisk znałem, podam taki przykład pierwszy z kolejki, by wyłuszczyć skalę problemu. W pierwszym rozdziale, rozgrywającym się w 1991 roku, wspomniany jest teleturniej i jego prowadzący. Bez wiedzy o kulturze popularnej byłej Jugosławii nie miałem szans zrozumieć kontekstu, w jakim zostało to wspomnienie użyte. Gdybym na przykład ja wspominał polskich gospodarzy teleturniejów z lat 90., to co innego bym osiągnął, gdybym wymienił Stanisława Ryster, co innego, gdybym użył nazwisk Wojciecha Pijanowskiego czy Janusza Weissa, a zupełnie co innego, gdybym podał nazwisko Krzysztofa Ibisza czy Karola Strasburgera. Niemniej, pomimo często braku tej szczegółowej wiedzy, język powieści Wojnowicza jest mięsisty, żywy, narracja płynie wartko, także po prostu wchodzimy w świat tak Jugosławii lat 90., jak i podczas podróży bohatera po państwach, które powstały po rozpadzie tego kraju. Jak już wspomniałem, moja Jugosławia jest historią rodzinną, ale niemal każdy aspekt rodziny Borejowiczów jest osadzony głęboko w tym, co działo się w historii Jugosławii. Vladan jest synem Słowenki i Serba. Dzieciństwo spędził w chorwackiej puli. W trakcie wojny przemieszczał się po różnych miejscach w Serbii, by wylądować ze swoją rodziną wreszcie w Lublianie, gdzie zaprzyjaźnia się z muzułmańskimi Bośniakami. We Vladanie jest właściwie cząstka każdego z narodów byłej Jugosławii i historii konfliktów, które rozdzierały Bałkany w XX wieku. Według mnie Vladan uosabia też współczesne powojenne pokolenie, trochę połamane, trochę rozdarte, trochę zawieszone w pustce. Pokolenie, które jednocześnie szuka swojej tożsamości narodowej w obrębie nowych państw, z drugiej strony nie zawraca sobie głowy konfliktami z zeszłego stulecia. We Vladanie odbija się cała tragedia tak rodziny, jak i państwa. Tragedia, która nie pozwala mu żyć po swojemu, nie pozwala znaleźć zamknięcia traum. Moja Jugosławia to nie jest łatwa książka, ale bez wątpienia warta przeczytania nie tylko dla osób, których interesuje tematyka bałkańska. To pełnokrwista opowieść, żywa, mocna, tam gdzie trzeba i zabawna w innych momentach. Oczywiście można ją uznać z jednej strony za hermetyczną, z drugiej jednak strony jest bez wątpienia uniwersalna. Przedstawia bowiem naród złamany przez wojnę. Polecam ją wszystkim. Książkę oceniam na 8 w 10-stopniowej skali. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Jaworski. Będziemy rozmawiali o książce Gorana Wojnowicza, Moja Jugosławia. Pawle, niezwykle mi miło Cię gościć w naszym programie.
Witam serdecznie, mi również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Moja Jugosławia zdobyła nagrodę Angelusa. Czy śledzisz nagrody Angelusa, które są przyznawane Polsce, czy też zainteresowałeś się Moją Jugosławią z uwagi na swoje zainteresowania terenami Półwyspu Bałkańskiego?
To zainteresowanie tą nagrodą pojawiło się u mnie właśnie w trakcie studiów, bo już wtedy zacząłem czytać literaturę środkowoeuropejską, wschodnioeuropejską. Też śledzę do tej pory, przeczytałem też dużo ciekawych książek, które dostały nagrodę. Na przykład w zeszłym roku przeczytałem super książkę Saszy Stanisicia Skąd, to jest niemiecki pisarz bośniackiego pochodzenia, czy też dwie książki rumuńskiej pisarki Tatiany Tibulec. Jedna to Buszkany ogród, druga Lato, gdy moja matka miała zielone oczy. Ta nagroda jest dla mnie też takim wyznacznikiem jakości. Te pozycje, nawet jeśli nie wygrają, to te nominowane pozycje warto sobie sprawdzać, bo to są kraje mniej znane w Polsce, problematyka mniej znana i można się nie tylko dowiedzieć wielu nowych rzeczy, ale też spędzić ciekawy czas czytając takie książki.
Czy mógłbyś nam przedstawić, kim jest Goran Wojnowicz? Dla pewnie większości naszych słuchaczy nazwisko jest dosyć anonimowe.
Goran Wojnowicz jest znaną postacią w Słowenii. Urodził się w 1980 roku w Lublanie. Tutaj ważna informacja w kontekście tego autora, to, że jest pochodzenia bośniackiego. Jego mama urodziła się w Puli, w Chorwacji, ojciec w Serbii. To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ Goran Wojnowicz jest osobą z pochodzeniem właśnie jugosłowiańskim, która wychowywała się w Słowenii. Kończył reżyserię na Wydziale Filmowym w Lublanie, ale też na początku swojej kariery głównie zajmował się pisaniem. Teraz z tego, co ostatnio śledziłem, śledziłem jego poczynania zawodowe, bardziej przerzucił się na kręcenie filmów. Napisał 4 powieści, 3 zostały wydane w Polsce. To są powieści właśnie poruszające tą tematykę jugosłowiańską. Pierwsza to jest powieść Czefurzy Raus, za którą dostał najważniejszą nagrodę literacką słoweńską Kersnik w 2009 roku. Później była Moja Jugosławia 2013 rok, następnie Figa 2018 rok. Te 3 książki ukazały się w Polsce w tłumaczeniu pani Joanny Pomorskiej. Też jeszcze jedna powieść Giorgi Sewracia, czyli Powrót Giorgicia, można by to przetłumaczyć. I to jest bohater właśnie tej pierwszej książki Czefurzy Raus. Jest kontynuacja jego losów. Ale ona nie została jeszcze przetłumaczona. Nie wiem, czy będzie. Kiedyś rozmawiałem z panią Pomorską przy okazji jakiegoś wydarzenia słowenistycznego i jeszcze niestety nie miała informacji, czy ta powieść będzie publikowana. Jeszcze może dodam, że te książki Gorana Wojnowicia w Polsce publikuje wydawnictwo Sedno.
Czy w krajach byłej Jugosławii, w Słowenii, czy też w innych krajach tejże Jugosławii, też ta książka odniosła sukces, czy też cieszy się zasłużoną w sumie renomą?
Tutaj muszę wrócić do tej debiutanckiej powieści Czefurzy Raus, ponieważ ona była bardzo dużym wydarzeniem literackim w Słowenii. To właśnie książka, która opowiada o losach chłopaka Marka Giorgicia, który wychowuje się w dzielnicy Fużiny. To jest taka dzielnica w Lublanie, gdzie mieszkali głównie migranci z krajów byłej Jugosławii. To, czym ta książka zdobyła serca czytelników, to, że jest ona napisana specyficznym językiem, tak zwaną czefurszczyną, czyli to jest taki slang, którym posługują się mieszkańcy tej dzielnicy. To jest mieszanka właśnie języków jugosłowiańskich plus słoweńskiego i tego dialektu, który akurat jest używany w Lublanie. Ci tytułowi czefurzy, to chodzi o słowo czefur, które kiedyś było obraźliwym właśnie określeniem przesiedleńców i imigrantów z krajów byłej Jugosławii. Miało bardzo negatywne konotacje, teraz już to się zmieniło. I później po tej książce Goran Wojnowicz właśnie poszedł za ciosem i postanowił dalej zgłębiać te tematy jugosłowiańskie związane z rozpadem Jugosławii. Książka Moja Jugosławia też była dużym sukcesem. Na jej podstawie także powstała sztuka teatralna. Książka też została przetłumaczona oczywiście na chorwacki, serbski. Tam też ma swoich czytelników. Goran Wojnowicz jest rozpoznawalnym pisarzem w krajach byłej Jugosławii, krajach bałkańskich. On też oczywiście mówi jakby w języku serbo-chorwackim, także miał też różne wywiady właśnie w telewizji chorwackiej i serbskiej.
Czy według ciebie Moja Jugosławia to bardziej historia rodzinna, czy historia kraju, którego już nie ma, który został rozdarty wojną domową?
Myślę, że to jest taka powieść, która te obie rzeczy scala, czyli jest to tak rzeczywiście historia rodzinna, ale cały czas ten rozpad państwa związkowego, jakim była Jugosławia, ma tutaj ogromne znaczenie, wpływa na losy bohaterów, odciska na nich piętno, więc myślę, że to po prostu dwa w jednym.
Spójrzmy na bohatera Vladana Borejowicza. To dosyć skomplikowana postać. Powiem szczerze, na pierwszy rzut oka tak trochę odstręczała mnie od siebie. Musiałem do niego przywyknąć i w pewnym momencie zacząłem go trochę traktować jako symbol takiego całego pokolenia, które przeżyło wojnę domową i potem weszło w dorosłość i cały czas w jakiś sposób miałoby się z tą wojną zmagać wewnętrznie. Jak myślisz, czy mamy właśnie tutaj do czynienia z takim typem bohatera, symbolu?
Myślę, że to jest trudne pytanie. Vladan Borojewicz jest pewnym rodzajem symbolem, ja bym powiedział, raczej tych czasów, gdzie nie było tych podziałów, gdzie Serbowie, Chorwaci, Bośniacy mieszkali obok siebie, nikt na to nie zwracał uwagi. Nawet jest taki fragment w książce, gdzie właśnie Vladan mówi o tym, tak? Niektórzy tutaj u nas mówili na mamę oma, inni babi i nikomu to nie przeszkadzało. Jedni nosili chusty, inni nie. I myślę, że Vladan pod tym względem jest symbolem tych czasów bezkonfliktowych. Tutaj też oczywiście Goran Wojnowicz pokazuje jego tragiczną historię. Problemem największym Vladana jest to, że został porzucony przez ojca. Jego ojciec wybrał służbę ojczyźnie, porzucił rodzinę, zostawił żonę, która cały czas miała nadzieję, że on wróci. Przeprowadziła się dla niego do Chorwacji, później do Belgradu, aż w końcu nie wytrzymała i postanowiła wrócić do Słowenii. Vladan też jako dorosły człowiek czuje się oszukany przez system, przez ojca, gdy dowiaduje się, że jego ojciec jest zbrodniarzem wojennym, co dla niego taki przełom, ponieważ on został oszukany przez własną matkę. Matka powiedziała mu, że ojciec nie żyje. Przez to czuje się zagubiony i obwinia ojca za te swoje trudne dzieciństwo, trudne doświadczenia. Relacje z matką, która praktycznie nie istnieje, bo to są rzadkie spotkania, które kończą się awanturami i kłótniami. Też ten jego pobyt w Słowenii, tak, gdzie nie do końca czuje się jak w domu. To wszystko tutaj autor pokazuje i myślę, że Vladan też świetnie pokazuje te pojawiające się granice, których kiedyś nie było i jakby jest symbolem właśnie tego upadku Jugosławii, pojawienia się granic.
Matką Vladana jest Słowenka, ojcem jest Serb, wychowywał się on w chorwackiej Puli, a potem przeniósł się właśnie z matką w ślad za ojcem do Belgradu, a potem znów wrócił do Słowenii, do Lubliany i zamieszkał w wspomniane już przy okazji omawianiu tej wcześniejszej książki
dzielnica
naszego
Fuziny.
Autora, tak, Fuziny, wraz z emigracją bośniacką, z którą właściwie został przez nią zanektowany. Wspólnie się wychowali, więc w tym jednym człowieku właściwie wszystkie te cząstki państwa jugosłowiańskiego jakoby się zgromadziły. Ja mam wrażenie, że on w pewnym momencie żyje w takim zawieszeniu. Nie jest w stanie pójść dalej. W momencie, jak już wraca z poszukiwań swojego ojca, że on opowiada o nowym pokoleniu, które zupełnie zapominając o tym, że żyjąc w Słowenii, cały czas jakby powracają do tych czasów przed rozłamem Jugosławii i przejmują troszeczkę tej kultury serbskiej, tej pochodzącej z Belgradu.
To jest właśnie ta jugonostalgia, która też tutaj dotyka to młodsze pokolenie przesiedleńców i taki ta cały czas obecność muzyki jugosłowiańskiej, tych starych piosenek z lat 60., 70., 80. rokowych, czy takich zespołów jak Bielodugme, które może być tutaj polskim słuchaczom znane też. To jest zespół, którym grał Goran Bregović. Z Vladanem Borojewiczem jest też taka sytuacja, że on został tak naprawdę oszukany przez system, bo on utracił tożsamość. Tutaj może rozszerzę. Gdy on mieszkał w tej puli, on cały czas był tak Jugosłowianinem, nikogo nie interesowało, że mama jest Słowenką, ojciec jest Serbem, rozmawiali oczywiście po serbo-chorwacku, ze wszystkimi się dogadywał i nagle wraca do Słowenii, gdzie jednak ten język się troszeczkę różni, on tego języka nie zna, więc nawet nie jest w stanie rozmawiać ze swoimi dziadkami, z którymi jego matka była skłócona. Jest oczywiście stygmatyzowany ze względu na swoje nazwisko, czyli Borojewicz, ta miękka końcówka. Nazwiska słowiańskie, jeśli mają tą literkę C na końcu, to zazwyczaj jest to twarda spółgłoska czy, czyli na przykład Kowacz, a tutaj mamy to miękkie ci. On właśnie cały czas tutaj w Słowenii nie czuje się do końca jak w domu, a z kolei, gdy wyjeżdża do Bośni w poszukiwaniu ojca, to tam wszyscy, którzy go spotykają, mówią: o, ten Janes ze Słowenii przyjechał. Janes to jest najpopularniejsze imię słoweńskie, Janes, czyli po polsku można powiedzieć Jan. Więc on w Słowenii jest tym iciem, tym bośniakiem, który nie do końca jest Słoweńcem, a z kolei w Bośni jest Słoweńcem, Janezem. I on tak naprawdę z żadną z tych narodowości się nie identyfikuje, bo on podejrzewam, że czuł się po prostu Jugosłowianinem i to w nim powoduje frustrację, bo on nie ma takiego domu, nie ma tego zawieszenia. To go strasznie blokuje, powoduje taką niemożność w jego działaniu, bardzo go ogranicza, bo on nie czuje tej przynależności, nie potrafi się odnaleźć też. Jak są takie fragmenty w książce, gdzie on opisuje swoją relację ze swoją dziewczyną Nastią, bo Nastia jest Słowenką, nawet zastanawia się tak, czemu ta Nastia Słowenka się związała z takim iciem jak ja, przecież ja nie jestem Słoweńcem. To poszukiwania ojca są też dla niego poszukiwaniem siebie i też swojej utraconej tożsamości.
Mam wrażenie, że on wraca do tych czasów chorwackich i do przyjaciół, których tam spotkał, jako do tej idylii, która była czymś takim cudownym, która ta wojna wszystko zniszczyła.
Tak, i cały czas tam był ten jednak ten ojciec, była ta stabilizacja, byli koledzy, którzy się różnili, tak, bo tam byli i muzułmanie, i osoby prawosławne, i katolicy, ale wszyscy się dogadywali, nie było podziałów. Tutaj był Mohamed, tutaj był Goran, tak, tutaj był Iwan i był nasz Vladan. I nikomu to nie przeszkadzało, a nagle po tym upadku on widzi w szkole, że już istnieją te podziały, których on nie rozumie, które są troszeczkę sztucznie narzucone przez system.
Vladan to dosyć ciężka do polubienia postać. Jest taki trochę pasywno-agresywny, trochę wycofany, a jednocześnie dosyć długo miałem taki okres, żeby go w jakiś sposób pojąć tę jego motywację, co on robi, dlaczego to robi i dlaczego w pewnych rzeczach nie chce się dzielić z Nastią chociażby. Czy też miałeś podobnie z nim? Czy to też było tak, że ta postać w jakiś sposób nie dała się tak od razu pochwycić dla czytelnika?
Rzeczywiście, chociaż zdarzyło mi się spotkać w czasie moich wyjazdów do Słowenii w trakcie studiów dwie właśnie osoby, które miały może nie, że takie same problemy, ale tak pewne problemy właśnie z tożsamością, które też właśnie wynikały z pochodzenia mieszanego i też właśnie były takie frustrowane. Tak się zastanawiałem też, jak czytałem tę powieść, jak ją rozumie polski czytelnik bez tej wiedzy słowenistycznej, którą ja mam, czy takiej odnośnie Jugosławii, to też pomyślałem sobie, że właściwie to na przykład osoby, tak, które się w czasie II wojny przesiedliły na tereny polskie, czy wróciły do Polski, to może one też mogą mieć takie podobne doświadczenia. Że tak ciężko jest budować siebie na nowo, siebie, własną tożsamość w nowym kraju, który nie do końca się zna, który nie był tą ojczyzną.
Jak odbierasz sam finał powieści, tych poszukiwań i zmagań bohatera ze swoją przeszłością, przeszłością kraju i przeszłością rodzinną w poszukiwaniu własnego ojca.
Żeby nie za wiele zdradzać, finał powieści rozgrywa się w Austrii, gdzie Vladan poprzez pośredników umawia się ze swoim ojcem Nedelkiem na spotkanie, na kolację, gdzie ma dojść do tego spotkania. Vladan oczywiście bardzo długo zastanawia się, czy jechać. Przyjeżdża na tę kolację, spotyka się z ojcem, upija się w trakcie tej kolacji, atakuje ojca, zarzuca mu właśnie zdradę rodziny, wierność systemowi. Też jest poruszona kwestia właśnie tych oskarżeń wobec ojca, jak właśnie o ludobójstwo. I tutaj zanim rozwinę moją wypowiedź, to też mam taki króciutki cytat. To są słowa Vladana po spotkaniu z ojcem. Było mi wstyd, ponieważ cały czas chciałem wierzyć w historię, którą przynajmniej częściowo chyba wymyślono, żeby bronić przede mną zbrodniarza wojennego. Było mi wstyd, ponieważ chciałem skrytości ducha, żeby od pierwszego do ostatniego słowa była prawdziwa. Ponieważ od samego początku podświadomie pragnąłem zrozumieć i usprawiedliwić ojca. I ten cytat świetnie nam pokazuje też ten żal Vladana do ojca, ale nie tylko do ojca, ale także do systemu, ponieważ on poczuł się zdradzony i przez ojca, i przez ten system. Rozmawiając z ojcem, próbuje znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, próbuje jakoś usprawiedliwić tego ojca. Tak sobie myśli, że może faktycznie były jakieś powody, że on mnie i matkę duszę zostawił, może coś się wydarzyło na jego obronę, ale niestety nie uzyskuje tych informacji i myślę, że to jest dobre zakończenie tej książki, bo ono jest bardzo prawdziwe, bardzo, bardzo autentyczne.
Pamiętam z tego, jakie śledztwo właściwie prowadził bohater w sprawie swojego ojca i była wspomniana też historia samego tego ojca i jego rodziny, która sięga wcześniejszej wojny, czyli wojny II światowej, gdzie podział Jugosławii znów był, podobnie jak w czasie wojny domowej, po jednej stronie stali Serbowie, po drugiej Chorwaci. Mam wrażenie, że czytając tą książkę, że całe poczynania ojca Vladana wynikały też z przeżyć jego rodziny w czasie II wojny światowej. Poniekąd też można to w jakiś sposób przenieść. No, cała historia Jugosławii, tego regionu jest bardzo burzliwa i tam właściwie jeden konflikt goni drugi.
Chorwaci na przykład, Ustasze, tak? To jest ta taka czarna karta w historii Chorwacji, o której Chorwaci raczej nie mówią, a jeśli mówią, to raczej pozytywnie, a nie negatywnie. Też problemem w ogóle tych czasów, tych konfliktów II wojny światowej jest to, że one są bardzo skomplikowane i tak naprawdę, żeby je zrozumieć, poznać, potrzeba czasu, tego się nie da wytłumaczyć w 10 minut. I też jak rozmawiając ze znajomymi, też i ze Słoweńcami, i też bośniakami, bośniaczkami, gdzie na przykład w Bośni ta wojna jest cały czas bardzo żywa, jak się pojedzie do Bośni, to ludzie opowiadają cały czas, co się działo. To są bardzo często dramatyczne, smutne historie. I też rozmawiając właśnie ze znajomymi, też często słyszałem, że już te nowe pokolenia, te pokolenia urodzone w latach 90., 2000, one już są zmęczone tymi podziałami, mają już tego dosyć, dla nich to już jest takie mielenie tego samego, bo tak naprawdę ja nie zapomnę, jak kiedyś rozmawiałem z jednym wykładowcą na Uniwersytecie w Lublanie w trakcie pisania pracy magisterskiej. Ten wykładowca był w latach 80. członkiem zespołu punkowego, bardzo znanego, Punkerty, czyli Bengarty. Ja się nawet zapytałem go, bo ja akurat pisałem pracę magisterską o punku jako buncie przeciwko władzy jugosłowiańskiej i to się zapytałem go, jak on widzi ten konflikt, to jest takie skomplikowane i tutaj by mi mógł podpowiedzieć, jak tu się do tego zabrać, jak ten konflikt rozgryźć, jak go lepiej poznać. I on tak się zamyślił i tak powiedział do mnie, wiesz Paweł, to tak naprawdę to już teraz to już nikt nie wie, o co to chodziło. Bo każdemu chodziło o coś innego. O coś innego chodziło Serbom, o coś innego chodziło Bośniakom, a każdy, wiadomo, ma swoje za uszami, bo na przykład jak u nas często widzę to w jakimś dyskursie tutaj publicznym, czy jak rozmawiam z znajomymi, którzy nie znają tych terenów aż tak bardzo, to oni na przykład jak mówią w ogóle o wojnie w latach 90. w Jugosławii, to zawsze się mówi o latach 90., o jako tutaj czasy Slobodana Miloševića i zbrodniach serbskich, ale na przykład często ludzie nie wiedzą albo zapominają o tym, co robili Chorwaci. To jest tak, że tutaj nikt nie ma tej strony dobrej i złej, bo wszyscy mają coś za uszami. Niestety najbardziej w tym wszystkim byli poszkodowani Bośniacy, którzy do tej pory czują konsekwencje tej wojny i zmagają się z różnymi problemami.
Moja Jugosławia jest takim tekstem dosyć hermetycznym. Tam jest właściwie na każdej stronie jest tyle kulturowych niuansów, które wydaje mi się, że mogą być mocno nieczytelne dla takiego szarego czytelnika, jak na przykład ja. Nasza tłumaczka tej powieści prowadziła bardzo przy przydatny zestaw przepisów, gdzie wytłumaczyła najbardziej istotne rzeczy, to mam wrażenie, że takie wydawnictwo a la Biblioteka Narodowa z mnóstwem przepisów do każdej jednej rzeczy, która tam nasz autor Goran Wojenowicz zapisał, to byłoby coś ciekawego.
Uważam, że pani Joanna Pomorska, tłumaczka tej powieści, zrobiła bardzo dobrą robotę. Przetłumaczenie tej powieści jest dosyć trudne, ponieważ ona w oryginale jest mieszanką, nie jest napisana tylko po słoweńsku, jest tam bardzo dużo wstawek właśnie w slangu czefurskim, czy też po serbsku i chorwacku. Też jak właśnie czytałem tę książkę, bo ja pierwszy raz ją czytałem właśnie w oryginale i później jak czytałem polski przekład, tak sobie się zastanawiałem, bo widziałem przepisy i też rzeczywiście odbiór tej książki przez polskiego czytelnika może być trudny, bo bardzo trudno jest też wytłumaczyć te wszystkie niuanse. Też nie da się zrobić przepisów do wszystkiego, ale tutaj pani Joanna Pomorska zrobiła naprawdę bardzo dużą robotę. Też muszę powiedzieć, że na przykład gdy czytać tę książkę w oryginale, to ona jest jeszcze mocniejsza. Ten język jest mocny, jest dużo przekleństw, wulgaryzmów, jest taki brudny, ciężki. To pani Pomorskiej udało się dobrze przenieść, aczkolwiek jeśli ktoś na przykład zna język serbski, czy chorwacki, czy słoweński, to polecam też zajrzeć do oryginału. Też ten język pokazuje autentyczność i realizm tej powieści, bo mamy tutaj sfrustrowanego bohatera i wiadomo, on nie będzie mówił pięknym językiem literackim, tylko będzie w bardzo prosty, brutalny sposób pokazywał swoje problemy, swoją codzienność, rzeczywistość i właśnie język jest dużą siłą tej powieści i nadaje właśnie jej realizmu.
Mam nadzieję, że kiedyś tą książkę też zostanie wydana w takim krytycznym wydaniu z większą ilością przypisów. To byłoby naprawdę coś.
Tak, właśnie też jak sobie czytałem tę książkę, to też myślałem, że faktycznie, bo ta pierwsza powieść Gorana Wojnowicza, czy Fury Raus, ma taki krótki wstęp, gdzie tłumacz, wydaje mi się, że to tłumacz ten wstęp napisał, nie jestem pewien, nie mam niestety pod ręką. On opisuje właśnie tę rzeczywistość Fuzin, pisze o tym, kim był, kim jest Czefur i dlaczego przetłumaczył tak tę powieść, a nie inaczej, ponieważ on tłumacząc debiut Wojnowicza posłużył się językiem blokowisk, żeby jak najlepiej oddać ten język Czefurów. I tak jak właśnie faktycznie można byłoby tutaj zrobić trochę szerszy wstęp, żeby pokazać ten kontekst jugosłowiański i ten kontekst imigrantów właśnie do Słowenii, te ich realia. Ja tutaj mogę też podpowiedzieć, że jeśli ktoś chciałby poczytać książki Gorana Wojnowicza, a nie ma tej wiedzy odnośnie Jugosławii czy Słowenii, bo wiadomo, są to bardziej niszowe tematy, jest bardzo fajna książka, o której wydaje mi się wspominałem już w poprzedniej audycji, książka Zuzanny Dziewackiej, Słowenia, Mały kraj wielkich odległości. To jest książka wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Jest to taka książka podróżniczo-reportażowa o Słowenii i tutaj też Zuzanna Cichocka jeden rozdział właśnie poświęca Fuzinom i też jest wywiad z Goranem Wojnowiciem. Ta książka bardzo dużo pomaga później w zrozumieniu prozy słoweńskiej, czy Gorana Wojnowicia, czy Draga Janczara, którego powieści również było wydawane przez wydawnictwo Sedno.
Sięgając po moją Jugosławię, spodziewałem się czegoś bardziej klasycznego. Po pierwsze, spodziewałem się, że język będzie właśnie klasyczny, piękny, wysublimowany, plus, że jednak nacisk na tą historię Jugosławii nie będzie tak zniuansowany, że to będzie raczej postawienie czarno-białe, że autor będzie się skłaniał raczej ku jednej z opcji, a tutaj dostajemy po pierwsze język, na swoje potrzeby nazywam go takim punkowym językiem, jest mocny, to bym się bardziej kojarzył z Żulczykiem, z jego językiem, takim bardzo mocno trafiającym w sedno, drapieżnym i chwytającym za gardło. I to mi się też w tej książce podobało, a poza tym właśnie poprzez to zniuansowanie bohatera i pokazanie rozmaitych części byłej Jugosławii. Także widać, że tu nie ma takiego arbitralnego pokazania, że tutaj jest tak, a nie inaczej. Tutaj jest wszystko takie zniuansowane i to mi się też w tej książce podoba.
Tak, też mogę podpowiedzieć, ponieważ jeszcze jest trzecia książka Gorana Wojnowicza, Figa. Ona już jest napisana w taki bardziej literacki sposób. Nie ma tego slangu, który był w debiucie, nie ma tej brutalności, które były przy drugiej powieści. Figa jest już bardziej literacko, taka spokojniejsza. Aczkolwiek też jest ciekawą książką, jest to saga rodzinna, która również porusza te tematy jugosłowiańskie, ale z jeszcze innej strony, może nie będę zdradzał, ale moim zdaniem jest to najlepsza powieść Gorana Wojnowicza z tych trzech. On też jest ciekawym przypadkiem, ponieważ każda powieść u niego jest coraz lepsza. Faktycznie Figa jest najlepszą książką. Też ta nas kolejna powieść, Powrót Dziordzicia, która jeszcze nie ukazała się w Polsce, jest świetnym dopełnieniem tego tematu, bo też te książki powstały na przestrzeni 12 lat i widać, czytając te książki, możemy śmiało powiedzieć, że one odzwierciedlają pewną rzeczywistość i nie ma tutaj żadnego przekłamania. Widać jakby zmiany, na przykład tych Fuzin, które to już nie są te Fuziny z lat 2000, że teraz faktycznie już ci przesiedleńcy, ci tak zwani Czefurzy spotykają się z innymi problemami. Nie ma już aż takiej stygmatyzacji, jaka była 10 lat temu.
Pawle, dziękuję ci bardzo za mowę o mojej Jugosławii, ale zanim jeszcze zakończymy, To mam do ciebie takie pytanie, czy ostatnio czytałeś jakąś książkę, którą byś polecił naszym słuchaczom?
Tak, ostatnio udało mi się przeczytać, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze. Przeczytałem książkę Kolonia irlandzkiej pisarki Audrey Magee. Ona dostała nagrodę Bookera bodajże w 2023 roku. Ta historia rozgrywa się na irlandzkiej wyspie, gdzie spotykała się dwóch gości. Jeden to Francuz, który przyjeżdża na tę wyspę, by badać język irlandzki. Drugi to Anglik, który przyjeżdża, by namalować klify, malować te piękne irlandzkie pejzaże. Akcja dzieje się w latach 70. Głównie bohaterowie Irlandczycy posługują się językiem irlandzkim, ale oczywiście większość z nich zna angielski, żeby móc komunikować się właśnie z przyjezdnymi. Ta książka była ciekawym doświadczeniem czytelniczym, ponieważ na początku nie podobała mi się, męczyła mnie dość mocno, była taka powolna, też tam są stosowane pewne zabiegi językowe, które mnie trochę męczyły, musiałem się do nich przyzwyczaić, ale w pewnym momencie te puzelki zaczęły mi się układać i coś pyknęło i koniec końców ostatnie 10% książki czytałem już z takim zapartym tchem i jak skończyłem to mówię, oj, to było coś dobrego. Więc nie zawsze coś musi nas zachwycić od samego początku, żeby ten efekt końcowy był świetny. I Kolonię Audrey Magee bardzo polecam, choć dla mnie nie była to łatwa lektura. W ogóle też zachęcam Państwa do poszukiwania, do takich poszukiwań literackich, że widzimy, tak, tutaj rynek wydawniczy zalewa nas różnymi tytułami, głównie amerykańskimi czy anglojęzycznymi z Wielkiej Brytanii, Australii, to ten kraj, może Australia trochę rzadziej, ale warto też poszukiwać, poczytać też właśnie książki autorów europejskich, azjatyckich czy afrykańskich. Naprawdę zachęcam, bo to są często bardzo ciekawe i niezapomniane spotkania literackie.
Zgadzam się, ja jeszcze ze swojej działki dodam autorów z kręgu iberoamerykańskiego oraz rdzennych ludów Ameryki Północnej. Pawle, dziękuję Ci bardzo za niezwykle ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś namówię Cię na kolejne spotkanie, byśmy porozmawiali o literaturze, bo mi niezwykle miło Cię gościć.
Ja również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym powiedzieć o powieści Problem Trzech Ciał chińskiego autora Cixin Liu. Książka stanowi pierwszy tom serii science fiction wspomnienia o przeszłości Ziemi. Książkę wydał Rebis w tłumaczeniu Andrzeja Jankowskiego. Tłumaczenie było z języka angielskiego. Fenomen Cixin Liu stanowił dla mnie zagadkę. Chiński pisarz science fiction wdarł się na rynek zachodni przebojem. Jego książki stały się bestsellerami, a autor po drodze w 2015 roku zgarnął nagrodę Hugo za najlepszą powieść. Podchodziłem do tej książki od dłuższego czasu, z jednej strony z zaciekawieniem zetknięcia się z tym literackim fenomenem, z drugiej strony z lekkim lękiem, bo jednak opinie wskazywały na to, że Problem Trzech Ciał to twarde SF, gdzie przydałoby się mieć jakieś pojęcie w naukach ścisłych, którego o zgrozo nie mam nawet zielonego. Okazało się, że moja ignorancja w zakresie fizyki czy wyższej matematyki nie była problemem w odbiorze tej książki. On tkwił schowany zupełnie gdzie indziej. Ale po kolei. Problem Trzech Ciał rozgrywa się w Chinach na dwóch płaszczyznach czasowych, w alternatywnym świecie gry oraz pośrednio na planecie zamieszkanej przez obcą inteligentną rasę. O tej rasie wiele nie możemy powiedzieć, poza tym, że od ilości gwiazd, których obrębie grawitacyjnym się znajduje zamieszkana przez nich planeta, nazywa się ich Trisolarianami. Dwie linie czasowe to okres rewolucji kulturalnej w Chinach oraz współczesność. Łączy je postać Wen Jie, fizyczki pracującej w latach 70. ubiegłego wieku w tajnej bazie wojskowej Czerwony Brzeg, której to wysyłane są w kosmos informacje radiowe do potencjalnych innych rozumnych ras. Współczesną linię czasową z kolei obserwujemy oczami innego naukowca, Wang Miao, specjalisty od nanotechnologii. Podążamy wraz z nim tropami śledztwa w sprawie serii podejrzanych samobójstw naukowców z całego świata. Jednym z tych naukowców jest córka Wen Jie, Yang Dong. W trakcie tego śledztwa Wang dostaje w swoje ręce grę VR, w której śledzi losy cywilizacji zamieszkującej nękaną kataklizmami planetę, by zrozumieć sedno problemu i znaleźć rozwiązanie tytułowego problemu trzech ciał. Wang widzi zbieżność między śledztwem policyjnym, tajemniczą grą, swoją pracą w nanotechnologiach, a odległą planetą z trzema słońcami. Brzmi to całkiem ciekawie, prawda? W problemie trzech ciał głównym dla mnie nomen omen problemem jest czynnik ludzki. Poznajemy wiele postaci, ale poza dwójką, o której za chwilę powiem coś więcej, to bohaterowie papierowi, nie wchodzący w relacje z otoczeniem. Na przykład wspomniany już wcześniej specjalista od nanotechnologii Wang Miao ma żonę i dziecko, ale pomimo takich rzeczy jak ciągłe widzenie odliczania końca przed swoimi oczami, mrugania wszechświata, czy też dowiedzenia się, że zmierzają do nas kosmici, którzy są tak zaawansowani technologicznie, że ludzie są dla nich niczym insekty, w ogóle nie myśli o swojej rodzinie, o przyszłości swojego małego jeszcze dziecka. Raz używa ich właściwie jako narzędzia kontrolnego do sprawdzenia swojej teorii. I tyle. I tak jest z pozostałymi postaciami, nie licząc, jak już wspomniałem, dwóch. Pierwszą z nich jest Wen Jie, której motywacje poznajemy, ale możemy, a nawet powinniśmy się z nimi nie zgadzać. Jednak rozumiemy, skąd się te motywacje wzięły, mają one jakieś podłoże psychologiczne i jest jakieś prawdopodobieństwo w wyborach, które dokonuje. Drugą taką postacią jest policjant Shi Qiang, którego może nie poznajemy tak dobrze jak Wen Jie, ale ta postać jest jakaś, wzbudza i w swoim otoczeniu, i w czytelnikach określone emocje. Problemu trzech ciał z postaciami jest głębszy, ponieważ na nieprawdopodobieństwie psychologicznym oparta jest cała intryga, oscylująca wokół samobójstw naukowców. Naukowcy, wiedząc o inwazji, której nie mogą przeciwdziałać i jednocześnie mając świadomość, że nasz gatunek stracił też szansę na rozwój nauki, poddają się. No gdyby ten nasz gatunek działał w ten sposób, to nigdy by nie było żadnego postępu. Nie ma dla nas ludzi czegoś takiego, że nie da się, bo nie. Zawsze wygrywa główny imperatyw, przeżyć. I żadna gra z kosmosu by tego nie zmieniła. Również wizja tego, jak wygląda społeczeństwo obcej rasy, Trisolaris, było męczące. O ile w pierwszej fazie odkrywaliśmy wraz z Wang Miao, o co chodzi i było to ciekawe, łącznie z paroma teoriami z pogranicza fizyki i filozofii, to potem już mieliśmy obraz Trisolaris wyglądający na bardzo wtórny obraz jak najbardziej ludzkiej tyranii. Rozumiem, że cała ta gra VR była dopasowana do kulturowych uwarunkowań Ziemian, a w węższym aspekcie do dalekowschodniej kultury, ale w efekcie dostajemy dość karykaturalne obrazy Trisolarian, którym tysiącami każe się skakać na stos, jeżeli nie wypełnią określonych zadań. Żeby nie było, w problemach trzech ciał były też bardzo ciekawe momenty i pomysły, i idee, jak już wspomniane wcześniej przeze mnie odliczanie, które widział tylko Wang Miao, czy obraz Chin, rewolucji kulturalnej i stacja badawcza Czerwony Brzeg, było też czasem tylko wspomnianych w jednym akapicie kilka ciekawych koncepcji z pogranicza filozofii i fizyki. Niemniej całość jako historia nie daje niczego nowego, co by tłumaczyło fenomen Cixin Liu. Widzieliśmy już bardziej zaawansowane cywilizacje, które przy pierwszym kontakcie traktowały ludzi jak bydło czy komórki rakowe i takie, które dążyły do całkowitej eksterminacji naszego gatunku. Nowością jest tutaj, że bohaterami większości są naukowcy. Co podobałoby mi się znacznie bardziej, gdyby nie pokazani zostali oni wszyscy jako jednostki dobre w swoim zakresie wiedzy, ale zdecydowanie nie wchodzące w jakieś głębsze relacje międzyludzkie i poprzez to niemal wszyscy bohaterowie wydają się rozumieć problem inwazji tylko w zakresie teoretycznym, a nie w wymiarze ludzkim. Czy przeczytam kolejne tomy tej trylogii? Nie wiem. Nie mówię tak, nie mówię nie. Książkę oceniam na 6 10-stopniowej skali. Z tej strony Marcin Sobalski. Moim gościem dzisiaj jest Kuba Dębicki, z którym się umówiliśmy na to, żeby przekonał mnie do czytania dalej trylogii Cixin Liu, która rozpoczyna się od książki Problem Trzech Ciał. Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, tak w ogóle, witaj Kubo.
Wang Chang Hao. Dobry wieczór.
Ostatnio, jak żeśmy rozmawiali, mówiłeś też, że zajmujesz się muzyką. W jaki sposób tworzysz muzykę? Gdzie można jej posłuchać? I jakie są twoje ścieżki, którymi podążasz przy tworzeniu muzyki?
W zasadzie od małego słuchałem różnej muzyki, odkąd ojciec zaczął przywozić listę przebojów nagraną z Niemiec do komunistycznej Polski, gdzie było na jednej kasecie były niemieckie reklamy oraz Michael Jackson albo George Michael. Potem zacząłem słuchać rapu, potem metalu, potem zacząłem grać na gitarze, potem zacząłem puszczać muzykę z winyli i grać jako DJ. Cały czas próbowałem jakoś kreatywnie to robić i w końcu jak wyjechałem do Anglii, jak zacząłem grać jako DJ, to zauważyłem, że dużo DJ-ów produkuje swoją muzykę używając programów różnych i zresztą program, którego używam, Logic Pro na MacBooku, polecił mi Sir Mich, czyli producent Tedego, bo właśnie z nim gadałem na którymś z takich podcastów na Facebooku. To tak olbrzymi program, jeszcze można dodać pluginy różne, można żywe instrumenty dogrywać, można ścieżki, można robić sample, można kupować sample, można tworzyć sample, można mieć sampler, można różne fragmenty robić, wyimki z filmów, ze słuchowisk radiowych robiłem, a ponieważ praktycznie każdy rodzaj muzyki w jakimś stopniu mnie fascynuje, więc staram się po prostu wrzucać do swojej muzyki to, co mnie inspiruje najbardziej, powiedzmy rap, muzyka elektroniczna i metal, i to jest taki miks tego wszystkiego, ale poza tym na pewno słychać fascynację słuchowiskami, ogólnie kulturą, popkulturą i undergroundową kulturą. Moje inspiracje to jest jakby Apex Twin, na przykład jak Berserker, który łączy muzykę elektroniczną i metal, no ale też trap i rap, i drum and bass, jak to na wyspach. Na moim kanale na YouTubie można znaleźć mnie pod Soso Spaceship, tak się nazywa mój kanał, no i tam jest wiele kawałków. Też robiłem rap w pewnym momencie, także dużo jest rapowych bitów, trapu mojej produkcji razem z moim rapem, a poza tym dużo stricte elektroniki, a poza tym no już takiego poszukiwania eksperymentalnej muzyki. Bardzo bym chciał kiedyś stworzyć coś takiego jak jakiś własny podgatunek i to jest cała moja muzyka. To jest próba wypracowania swojego języka oryginalnego. Jak ktoś chce posłuchać to i zainteresuje go to, co tam puścisz, to serdecznie polecam.
Przeglądając twój kanał na YouTubie, zobaczyłem też bardzo ciekawe, masz
filmiki. A to też sam sobie tworzę. To jest taki, tak jak jest Logic Pro, jest do robienia muzyki, tak jest też, jest taki program do robienia filmów, ponieważ łączenie obrazu i muzyki jest ważne dla mnie, to czasami tych wyimków i samplik, bo głównie tym się raczej, coś tam kręciłem samemu, żeby dodać coś, ale raczej robię jakieś, wycinam fragmenty takie, tak jak można powiedzieć, że jest to sample filmowy i robię taki kolaż wtedy, żeby pasował do muzyki. No i sobie sam wtedy kręcę teledyski i jest to taka całość.
Powiem ci, że spędziłem tam dużo czasu tak patrząc na rozmaite rzeczy, które tam powklejałeś ze znanych mi skądinąd produkcji, przede wszystkim filmowych, ale też serialowych.
Trzeba uważać, żeby nie, chociaż to wszystko jest wzięte na przykład ze składanek tak samo, ponieważ wiesz jak to jest z copyrightami. Mhm. Trzeba uważać na te sample filmowe, ponieważ no, tam kilka niestety zbyt długi fragment o 0,1 sekundy powiedzmy był i cały teledysk został zdjęty ze względu na prawa autorskie, także trzeba uważać. Jak ktoś kręci takie, o na przykład Andrzej Dragan robi coś podobnego w tym stylu, jak ja lubię, jak on kręci teledyski, tylko że on dużo kręci samemu też tych scen i potem wrzuca też w takim kolażu, to bardzo lubię to, co on robi, natomiast no ja nie mam niestety takich możliwości, więc sam sobie to kręcę, więc trzeba uważać, żeby ci nie ściągnął algorytm całości i ukrył to.
Przejdźmy do rozmowy o Problemie Trzech Ciał. Jak już wspomniałem wcześniej, spotkaliśmy się przede wszystkim po to, żebyś przekonał mnie do tego, że warto ciągnąć tę trylogię. Po pierwszym tomie byłem mocno tak rozchwiany i nie wiedziałem, czy to pójdzie, czy nie.
Ale pierwszy tom przeczytałeś.
Tak, pierwszy tom jest przeczytany.
I nie zaciekawiło cię, co dalej będzie?
Średnio.
Znaczy, kurczę, właśnie tego nie czaję, bo jak ja skończyłem pierwszy, to natychmiast sięgnąłem po drugi.
Po przeczytaniu pierwszego bardziej czułem się zmęczony czytaniem. Przede wszystkim męczyła mnie to zanurzenie w kulturze Dalekiego Wschodu, gdzie już jednostki było mało znaczące.
Nie jestem ekspertem od Dalekiego Wschodu, natomiast dużo możesz się dowiedzieć właśnie o bo tej rewolucji
A to,
kulturalnej.
To akurat powiem ci szczerze, że mi się bardzo podobało.
No,
akurat
no,
ten,
no każdy ten... zna Tiananmen i tam wiesz,
tak.
Tą rewolucję, natomiast tą rewolucję kulturalną w ogóle to coś ciekawego w ogóle, że studenci zaczęli walczyć z wojskiem normalnie. Nie wiedziałem w ogóle, że taki był epizod, no bo nie jestem specjalistą od historii Chin, ale jak, jeżeli już jakoś mam cię zachęcić, no to chociażby to, że ta trylogia jest pierwsza w ogóle w historii nieanglojęzyczna książka, która wygrała nagrodę Hugo. Wcześniej wygrywali tą nagrodę na przykład Arthur C. Clarke za Odyseję Kosmiczną, Herbert George Wells, Roger Żelazny, Ursula Le Guin, także to jest znakomite grono. Hard science fiction, czyli wyjątkowa dbałość o szczegóły w naukowych faktach, czego oczywiście jako kompletnie niespecjalista od nauki ścisłej nie jestem w stanie stwierdzić. Zawierzam na słowo, ale podobno dbałość o naukowe szczegóły jest wyjątkowa w tej książce.
Często słyszałem zarzuty o zbytnim naukowym podejściu autora do tego tematu naukowego kosztem fabuły. Dla mnie osobiście ta naukowa część nie była problemem, a niektóre pomysły czy koncepcje z zakresu, nazwałem to tak dla siebie, filozofią naukową, były nawet bardzo ciekawe. A jak to było u ciebie? Czy ta wersja naukowa, fizyczna, matematyczna jakoś do ciebie trafiała?
No właśnie, nie, mnie to chociaż dobrze wie, że nie jestem umysłem ścisłym, to jakoś mnie ta książka potrafiła mnie zainspirować, że sam zacząłem szperać, szukać jakichś rzeczy matematycznych i o fizyce kwantowej, która jest jak magia i wywraca do góry nogami tą tradycyjną fizykę, która była do tej pory takie coś, na przykład, że proton potrafi być w dwóch miejscach jednocześnie, albo też w zależności od tego, czy obserwator widzi go, czy nie, zachowuje się inaczej, czyli jakby zależy od obserwatora. Xin Liu, ponieważ przecież nie mógł wiedzieć, co będzie się za 200 czy 300 lat, więc zastosował taki trik, że wprowadził te sofony, które jakiś superkomputer ukryty w protonie, który zwiększył swój wymiar do niewyobrażalnego, czy oczywiście nie wiem w ogóle, w jaki sposób to jest możliwe. Natomiast ten sofon zablokował rozwój nauki na Ziemi, więc w ten sposób tłumaczy, dlaczego nawet za 200 lat tylko tak jakby nauka, którą my do tej pory znamy, powiedzmy się jakoś ewoluowała, ale nie jakoś tak kosmicznie, tylko jednak do pewnego stopnia tylko. Także całkiem sprytnie dzięki temu, że po prostu ten zderzacz cząsteczek jakby został zhakowany przez sofony, więc naukowcy odczytywali kompletne bzdury z niego i zaczęli popełniać samobójstwo, ponieważ badania naukowe nie były już możliwe od pewnego stopnia, więc dla naukowca, którego sensem życia jest nauka i odkrycia, coś takiego powodowało falę samobójstw wśród naukowców.
Czeka,
jak to jest możliwe, że przy pierwszym problemie naukowcy popełniali samobójstwo albo poddali się? No to nie jest tak, bo Trisolarianie im zablokowali kompletnie możliwość rozwoju nauki przez to, że wszystkie badania i wzory wchodziły kompletne bzdury, więc oni po prostu nie mogli się z tym pogodzić, że nie dadzą rady rozwinąć nauki. Dlatego ci naukowcy, tak jak córka Jevenie, popełniła samobójstwo, skacząc symbolicznie do zderzacza cząstek.
No właśnie ten element do mnie nie przemawia, bo wydaje mi się, że człowiek jako gatunek jest mistrzem robienia jakichś takich prowizorek. Jeżeli coś ci nie wychodzi w jednym, to szukasz innej drogi.
Rozwinęli, mimo wszystko udało im się zbudować statki, jakieś tam flotę w drugim tomie statków kosmicznych, która rozwija jakiś promil szybkości światła i tam wielkie te statki. Natomiast ponieważ nauka rozwija się błyskawicznie teraz, myślę, że za 200-300 lat, no to jednak gdyby nie te sofony, to ludzkość by o wiele bardziej się posunęła naukowo, ale też te sofony działają jako wielki brat, także podsłuchują wszędzie i widzą wszystko, więc cokolwiek by ludzie nie zrobili, to oni na komputerze czy w ogóle w mediach, to jest takie oko Saurona, które widzi wszędzie i wszystko, więc cokolwiek ludzie by nie próbowali zrobić, jak to obejść, to oni by to zablokowali. Oni mieli taką naukę do tego posuniętą, że po prostu zablokowali kompletnie i człowiek nie mógł zrobić, dlatego wymyślili tego, nie wiem czy dotarłeś do tego, patrującego się w ścianę, znacznie lepiej Wallfacer. Trisolarianie porozumiewali się telepatycznie. Jedyne, czego nie mogli zrozumieć, to jest to, że ludzie, którzy się nie porozumiewają telepatycznie, potrafią oszukiwać, kłamać i ci wpatrujący się w ścianę po prostu zamykali się w sobie i nie zdradzali nikomu werbalnie, co robią, a snuli tam to wszystko w głowie. i w ten sposób ukryli jakiś tam sposób, żeby pokonać tych Trisolaria. No.
To jest już coś, co w jakiś sposób bardziej mi pasuje do mojej takiej wizji naszego gatunku, że jednak pomimo tego, że wydaje się, że nie ma się szans, to jednak coś się dzieje. To,
tak,
co w pierwszym
to
tomie...
udało im się znaleźć taki sposób właśnie, że ukrywali to, natomiast Trisolarianie bardzo szybko się nauczyli od nas jednak oszukiwać i kombinować. Wspominałeś, że masz problem z aspektem ludzkim
tak.
W tym pierwszym tomie.
Już ci to wyłuszczam. Ten bohater, który już powiedzmy, że współcześnie sobie żyje, ten co obserwował miganie wszechświata, on ma dziecko, ma żonę, których mam wrażenie, że oni nie poznaliśmy ani imienia, ani nazwiska i o tym dziecku dowiadujemy się, że on ma z nim jakąś interakcję w momencie, kiedy tam była ta opcja, kiedy mu się cwerki pokazały przed oczami. Zrobił test. Jego rodzina była tylko i wyłącznie tą grupą kontrolną, która nie miała tego, co on. On przyszedł sobie i w ogóle się nie przejmował się tym, że coś się stanie z jego dzieckiem, z jego rodziną, z jego potomkami, tylko to, że nie może prowadzić swoich badań naukowych. Co wydaje mi się, tym bardziej, że to nie była jedna taka osoba, tylko właściwie tam wszyscy, o których tam mówimy, nie licząc dwóch osób, to oni nie mieli żadnych takich relacji poza tymi naukowymi. To mi bardzo przeszkadzało. Natomiast to jest coś, co tutaj pewnie nie powinniśmy mówić na temat serialu Netflixowego, bo wiem, że on ci się nie podobał. Natomiast no, tam
nie to,
poszli...
Nie to, że mi się nie podobał, natomiast mieszał tomy, mieszał części wszystkie i wręcz jest tam fragment, a jest to pierwszy sezon, wzięty z tomu trzeciego, co mi zaspoilerowało bardzo, bo to, co oni opisali w serialu, pojawiło się dopiero w tomie trzecim, więc bardzo mi to zaspoilerowało już, bo gdybym nie wiedział o tym, to pomyślałbym, że to jest genialne, ale ponieważ już w serialu się tego dowiedziałem, to to oni już to użyli, a to dopiero było w trzecim tomie.
Ale w serialu położyli większy nacisk na relacje międzyludzkie. I według mnie to akurat było z korzyścią dla fabuły.
Ale jest tam przecież dużo aspektu ludzkiego. No, ta wielka miłość umierającego na raka, który kupuje, wiesz, gwiazdę, autentyczną gwiazdę, kupuje tej kobiecie.
W książce do tego jeszcze nie dotarłem.
A to było jest w serialu. Tak,
w serialu to było, to pewnie było w drugim tomie.
Są też ludzkie postawy pokazane wobec iminentnej inwazji, kiedy ludzie się już dowiedzieli, że wiesz, że ta inwazja będzie, bo przecież przed nimi ukrywali to dopiero potem, jak się ludzie dowiedzieli i jest tam pokazany cały wachlarz ludzkich emocji. Jedni ludzie po prostu starają się być nihilistami i żyć dniem dzisiejszym, drudzy starają się walczyć, zakładają ruch oporu i chcą walczyć za wszelką cenę z Trisolarianami. No jest trzecia oczywiście grupa hipokrytów, którzy starają się przypodobać i wejść w łaski Trisolarianom i wykorzystać to do własnych celów. I wydaje mi się, że to jest bardzo celne, że dokładnie tak by się działo.
I muszę przyznać, że to jest akurat motyw, który faktycznie może mnie zainteresować. A powiedz mi, jak u ciebie ze znajomością kultury Dalekiego Wschodu? Mnie to jest raczej szczątkowe, a odnoszę wrażenie, że w Problemie Trzech Ciał mamy echa tej kultury zarówno w tej fazie ziemskiej, jak i w samej koncepcji obcej rasy, gdzie no jest taka mocno poddańcza wobec tych, którzy nimi rządzą i bez takiej możliwości buntu. Przynajmniej tak to wygląda dla mnie w pierwszym tomie Problemu Trzech Ciał.
Moja wiedza o Dalekim Wschodzie nie jest zbyt wielka, opiera się głównie na wywiadach z profesorem Bogdanem Góralczykiem. On jest sinologiem i wspaniale potrafi opowiadać o Chinach, o historii, o kulturze. Także na Szogunie, na mandze, którą moja córka bardzo lubi i Squid Games. Ale nie wydaje mi się, żeby tam tylko, tak jak mówiłeś, że w grze są postacie z kultury, tam są też postacie z kultury europejskiej. Jest Kopernik, Galileo Galilei, zwany potocznie Galileuszem. W Chinach nie liczy się kompletnie jednostka. Wydaje mi się, że tam po prostu liczy się państwo i społeczeństwo, bo oni mieli najpierw cesarstwo, no a potem mieli komunizm. No i to cały czas u nich jest. Wszystko jest podporządkowane państwu.
Jak sobie śledziłem tą grę, która była skierowana przecież na rynek azjatycki, no bo tam przecież wszyscy bohaterowie to albo Chińczycy, albo jedna osoba była z Japonii, to miałem wrażenie, że obraz tego społeczeństwa, który był w tej grze, był ukierunkowany na te osoby, do których on sięgał. I tak bardziej się zastanawiałem, czy ci Trisolarianie, którzy są w tej grze, są pokazani tak, żeby naukowcy z krajów Dalekiego Wschodu łatwiej zrozumieli, jakie to jest społeczeństwo, czy też faktycznie jest to odzwierciedlenie samego społeczeństwa Trisolarian. Tutaj miałem taką myśl, że z drugiej strony, czy to jest właśnie obraz, czy to jest narzędzie.
I czy naukowcy na całym świecie w ogóle dostali tą grę, czy tylko w Chinach?
No właśnie. Powiem ci, że przekonałeś mnie do przeczytania tej książki i przynajmniej drugi tom spróbuję, jak mi podejdzie.
Wydaje mi się, że jeżeli drugi, bo już drugi tom już się zaczyna się od innego etapu, już jest w innym czasie i miejscu i już to wydaje mi się, że mogłoby cię zainteresować. Znajdziesz się w innym punkcie, jak już zaczniesz to i może będzie ci łatwiej to dalej jakoś przeczytać. Mam nadzieję, bo bardzo bym chciał z tobą podyskutować po tym, jak już skończysz, żebyśmy mogli porozmawiać, bo jest tam tyle różnych rzeczy ciekawych. Ja lubię mindbendery, a to jest taki mindbender, że ci wywlecze mózg na drugą stronę. To jest jak Odyseja kosmiczna, tylko jeszcze dalej.
Czuję się zachęcony. Te wszystkie moje zarzuty, o których myślałem przy czytaniu, istnieje szansa, że w kolejnych one znikną.
Znikną, rozwiną. To jest cały czas, co jest niewiarygodne, ponieważ na tylu stronach on cały czas rozwija się i cały czas zaskakuje. I coraz bardziej. Wydawało mi się, wiesz, przeczytałem ten pierwszy tom, który mnie bardzo zaciekawił, ale drugi wszystko jeszcze dalej idzie, jeszcze dalej. I w trzecim już w ogóle idzie tak daleko, że po prostu przekracza kompletnie moją wyobraźnię.
Dziękuję ci bardzo za przekonywanie mnie skutecznie, jak się okazało, do ruszenia z kolejnymi tomami wspomnień z przeszłości Ziemi. Tak na zakończenie, jakbyś mógł zapowiedz swoją własną piosenkę, którą zapuścimy na naszej antenie.
Zapraszam do wysłuchania jednego z moich muzycznych wybryków. Jest to też taka podróż od jazzu przez muzykę elektroniczną aż do eksperymentu, czyli też można powiedzieć, chciałbym zabrać ludzi w podróż, tak jak Sixin Liu.
A teledysk można zobaczyć na kanale YouTube'owym Soso Spaceship. Dziękuję ci bardzo. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.